W dzisiejszym programie przypomnę o roli emocji w utrzymaniu zdrowia psychofizycznego, tym bardziej, że w ostatnich amerykańskich badaniach okazało się, że słuchanie narzekań u wielu ludzi powoduje nie tylko ból głowy, ale może być powodem destrukcyjnych zmian w mózgu, niszcząc i pozbawiając układ nerwowy neuronów. Słuchanie narzekania nieodwracalnie uszkadza mózg i szkodzi zdrowiu. Według naukowców z Uniwersytetu Stanforda w Stanach Zjednoczonych, którzy badali wpływ glikokortykosterydów wydzielanych przez korę nadnerczy podczas krótkotrwałego stresu psychicznego, jaki może być wywołany m.in. przez słuchanie narzekania. Naukowcy twierdzą, że narzekanie jest automatycznie klasyfikowane przez mózg jako zagrożenie, stymulując natychmiastowy wyrzut z nadnerczy kortyzolu, czyli hormonu stresu, co powoduje zwłaszcza niszczenie komórek nerwowych w hipokampie, czyli obszarze mózgu odpowiedzialnym za zapamiętywanie, uczenie się i inteligencję. Krótkotrwały stres z wydzielaniem sterydów destrukcyjnie wpływa także na korę przedczołową, która odpowiada za kontrolę emocji i podejmowanie decyzji. Ponadto badacze twierdzą, że narzekanie jest zaraźliwe i szczególnie narażone są na destrukcyjne zmiany osoby empatyczne, łatwiej przyjmujące zły nastrój osoby narzekającej. O wpływie emocji na stan zdrowia psychofizycznego wspominałam już w swoich programach, omawiając choroby charakteryzowane jako psychosomatyczne, jednak powracam do tego tematu, zwłaszcza, że wpływ emocji i uczuć można omawiać z różnych punktów widzenia i aspektów, opisując zarówno środki w mózgu, sferę psychiczną ze wspomnianą rolą w zdrowiu i chorobie, ale także wiedza na temat emocji jest ważna z punktu widzenia rozwoju osobowego jako szczególny element wychowania chrześcijańskiego. Jak wiadomo, emocje i uczucia pełnią bardzo ważną rolę w życiu człowieka, będąc nie tylko jednym z podstawowych sposobów kontaktowania się danej osoby z samym sobą, innymi osobami, ale ze wspomnianym wpływem również na ciało. Termin emocje można używać w bardzo szerokim znaczeniu, obejmującym wszelkie stany emocjonalne, czyli uczucia, różne nastroje, inne poruszenia emocjonalne. Sfera emocjonalna może być zdefiniowana jako sposoby przeżywania wszystkiego, co dzieje się w danej osobie i wokół niej, jako reakcję człowieka na własne zachowania i sytuację życiową, także reakcję na osoby i sytuacje czy wydarzenia zewnętrzne, które mają wpływ na innych ludzi. W zależności od okoliczności, reakcje emocjonalne wyrażają się przez radość, satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, zaufania, pewności siebie, albo przez niepokój, poczucie winy, depresję, gniew czy desperację albo nienawiść. Emocje mogą pomagać poznawać siebie. Istnieje potrzeba zrozumienia sensu ludzkiej sfery emocjonalnej, szczególnie dla katolików i chrześcijańskiego wychowania. Przeżywanie emocji jest normalne i traktowane zwłaszcza w chrześcijaństwie jako dar od Pana Boga, a nie jako przejaw niedojrzałości czy słabości człowieka. Przekazywane emocje mogą, a nawet powinny być ważnym źródłem informacji o samym sobie. Na ogół w piśmiennictwie z zakresu psychologii i pedagogiki emocje dzielone są zwykle na pozytywne i negatywne, chociaż według niektórych badaczy w rzeczywistości wszystkie emocje są pozytywne, chociaż można je odróżniać czy wyróżniać jako radosne i bolesne, mając na uwadze, że tylko radosne powinno się określać jako pozytywne, chociaż także bolesne mogą być traktowane jako pozytywne w sensie informowania czy sygnału o jakimś stanie zagrożenia, kryzysu czy krzywdy, które należałoby zmienić. Według piśmiennictwa emocje mają być rodzajem psychicznego termometru, informując o sytuacji i sposobie reagowania na daną sytuację. Patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, emocje uznawane są za Boży dar, który umożliwia dostęp do prawdy o własnym życiu i reakcjach, jakie także potrzebny jest, gdy dochodzi do manipulacji własnym sposobem myślenia, czy też ucieczki od prawdy o nas samych, czy naszym postępowaniu, tym bardziej, że zależnie od poziomu rozwoju osobowego, zwłaszcza osobowości niedojrzałe, mają większą skłonność do manipulowania swoim myśleniem, zawężając i zniekształcając samoświadomość w odniesieniu do sytuacji. Osoba niedojrzała emocjonalnie może wytwarzać rodzaj wewnętrznej cenzury, jak piszą psycholodzy, nie dopuszczając do świadomości bolesnych prawd o sobie samej. Przeżywane emocje mogą spełniać obok myślenia funkcję dostarczania informacji, dlatego że przeżycia emocjonalne w dużej mierze pozostają niezależne od naszej woli, od przekonań czy pragnień i człowiek nie ma bezpośredniej władzy nad swoimi emocjami, nie może ich sobie nakazywać czy zakazać siłą woli i poddawać modyfikacji. Oczywiście emocje mogą być nie tylko źródłem informacji, ale niosą za sobą także ogromną energię, jak też motywację do działania w kierunku pozytywnym albo powstrzymania się od działań szkodliwych, szczególnie gdy dotyczą one bolesnych stanów emocjonalnych, zwłaszcza w przypadkach tak zwanych negatywnych emocji czy niepokoju psychicznego, bólu. Ludziom niedojrzałym, dzieciom czy młodzieży zagrażają skrajne postawy jak ucieczka od bolesnych emocji lub bierność i poddanie się tymże przeżyciom emocjonalnym. W przypadku bezrefleksyjnej ucieczki może dochodzić do różnego typu uzależnień albo może występować ucieczka w hałas czy przesadną aktywność. W przypadku poddania się osoba staje się niewolnikiem sfery emocjonalnej, pozbawiając się szansy na życie w wolności, prowokując czy skazując się na cierpienie. Emocje mogą także dezinformować, zamiast informować o sytuacji życiowej, co przejawia się powstawaniem różnych stanów lękowych. Następnym przejawem powstawania zaburzeń jest najczęściej brak odpowiedniej proporcji między określoną sytuacją a sposobem reakcji przeżywania emocjonalnego, co może wyrażać się zarówno w postaci nadwrażliwości, jak i w postaci obojętności. Najczęstsze przyczyny tego typu zaburzeń powstają wskutek uszkodzeń neurologicznych, zwłaszcza mózgu, różnego rodzaju zaburzeń hormonalnych, zarówno powstających wskutek choroby układu endokrynologicznego, jak i zażywania hormonów, czy to w postaci środków antykoncepcyjnych, czy hormonalnej terapii zastępczej. Także dramatyczne przeżycia, czy długotrwałe stresy, szczególnie we wczesnym dzieciństwie, czy okresie życia płodowego, mogą być przyczyną tego typu zaburzeń i uszkodzeń. Jak wiadomo, same emocje i uczucia nie podlegają ocenie moralnej, jednak warunkiem dojrzałej postawy w sferze emocjonalnej jest prawidłowe rozumienie relacji między emocjami a moralnością. Uczucia i emocje są neutralne moralnie, gdyż są spontaniczną reakcją ludzkiego organizmu na określone osoby, sytuacje czy wydarzenia. Uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe i według katechizmu Kościoła katolickiego nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, jakiej faktycznie zależą od rozumu i od woli. Uczucia i emocje nie są grzechem, chociaż ocenie moralnej podlega postawa i działania czy zachowania związane z przeżywanymi emocjami. Bardzo silnie, szczególnie bolesne przeżycia mogą znacznie zawężać świadomość i wolność, co jest brane pod uwagę nawet w stanowionym prawie karnym. Problemem czy winą moralną nie jest fakt przeżywania stanów emocjonalnych, ale ewentualne oszukiwanie siebie w doświadczeniach uczuć i emocji z ryzykiem, że nieuświadomiane stany emocjonalne mogą kierować myśleniem, postępowaniem, a nawet całym życiem. Za chwilę opowiem o dojrzałości w sferze emocjonalnej. Dojrzałość w sferze emocjonalnej jest charakteryzowana jako zdolność do uznawania odpowiedzialności psychicznej za własne stany emocjonalne. O ile inni ludzie są odpowiedzialni za zachowania wobec danej osoby, jednak nie odpowiadają za reakcje emocjonalne i za ich zachowanie. Nie można obwiniać drugiego człowieka odpowiedzialnością za własne przeżycia, co oznacza możliwość modyfikowania reakcji emocjonalnych. Jeśli zachowania innych osób są niedojrzałe, osoby dojrzałe emocjonalnie powinny modyfikować swoje sposoby emocjonalnego reagowania z bardziej zrównoważonym i emocjonalnie zdystansowanym w obliczu danych osób, wydarzeń czy sytuacji. Innym ważnym kryterium dojrzałości emocjonalnej jest świadomość, że nie można na trwale poprawić przeżywanych uczuć i nastrojów bez pozytywnej modyfikacji własnego postępowania i własnej sytuacji egzystencjalnej. Ludzkie przeżycia nigdy nie są czymś przypadkowym. Człowiek i osoba ludzka jest całością i sfera psychiczna nie jest odizolowana od pozostałych wymiarów człowieczeństwa. Psychika porównywana jest przez psychologów do lustra, w którym człowiek może zobaczyć sytuację, w jakiej się znajduje, i naiwnością wydaje się dążenie do korygowania psychicznego lustra zamiast zmieniania własnej sytuacji życiowej. Nie jest możliwe modyfikowanie własnych przeżyć psychicznych bez równoczesnego modyfikowania samego siebie, reakcji, postaw czy więzi. Jednak większość obecnie modnych systemów psychologicznych obiecuje swoim pacjentom czy klientom poprawę nastroju bez potrzeby modyfikowania zachowania czy sytuacji życiowej. Tego typu współcześnie proponowane systemy psychologiczne stają się dla ludzi pewnego rodzaju opium, redukując same siebie do roli narkotyku tylko psychicznego. Ludzie, którzy nie radzą sobie z życiem i emocjami, sięgają po substancje psychoaktywne, aby poprawić sobie nastrój w sytuacji, w której się znaleźli. Dojrzały emocjonalnie człowiek nie powinien poddawać się tego typu iluzjom. Podkreślana jest zwłaszcza w katolickim podejściu konieczność zdania sobie sprawy z tego, że celem życia powinno być prawidłowe i dobre postępowanie, a nie szukanie dobrego nastroju, co bywa celem niestety współczesnych terapii psychologicznych. Ogólnie psycholodzy chrześcijańscy, duchowni podkreślają, że odczuwana radość i szczęście jest konsekwencją życia w miłości i prawdzie. Człowiek dojrzały zachowuje się i działa nie ze względu na to, co w danym momencie jest przyjemne, ale co jest bardziej wartościowe. Odpowiedzialność i miłość jest znacznie trudniejszą postawą niż postawa egoizmu, owocując poczuciem bezpieczeństwa i wewnętrznym pokojem, co jak pisze w piśmiennictwie, egoista nigdy nie doświadczy. Emocje spełniają również bardzo ważną rolę w kontaktach z innymi osobami. Osoby niedojrzałe emocjonalnie, dzieci, opierają więzi z innymi głównie w oparciu o emocje, co powoduje, że z czasem ludzie stają się zależni od innych. Podstawowym sprawdzianem dojrzałości emocjonalnej z perspektywy pedagogiki personalistycznej jest sytuacja, w której emocje informują, ale nie rządzą człowiekiem. Człowiek dojrzały zdaje sobie sprawę z przeżywania stanów emocjonalnych, nawet najbardziej bolesnych i dramatycznych, jednak nie kieruje się nimi i nie poddaje, traktując emocje, jak już mówiłam, jako punkt wyjścia do refleksji z zachowaniem wolności i odpowiedzialności. Zajęcie dojrzałej postawy w sferze emocjonalnej wymaga nie tylko wiedzy, ale umiejętności, i emocje mają nie być problemem, ale sygnałem problemów w różnych sferach życia. Dojrzałość emocjonalna nie oznacza także przeżywania tylko pozytywnych emocji czy nastrojów, gdyż emocje informują o sytuacji życiowej, która może być trudna. Oczywiście dla katolika wzorem dojrzałości emocjonalnej jest Pan Jezus, który przeżywał i wyrażał różne stany emocjonalne, jednak nie kierował się emocjami, lecz wolą swego Ojca, miłością, prawdą, troską o człowieka i wiernością misji. Naśladowanie tego typu postawy i osiąganie równowagi w sferze emocjonalnej świadczy o dojrzałości, odpowiedzialności w różnych sferach życia. Dojrzały człowiek osiąga znaczną autonomię emocjonalną i potrafi kierować sferą emocjonalną, także emocje stają się ważnym źródłem informacji. Jak już mówiłam, z drugiej strony mogą być ważnym narzędziem wyrażania uczuć, w tym podkreślana jest życzliwość w kontakcie z drugim człowiekiem, co oznacza, że dana osoba dokonała rzeczywistej integracji swojej sfery emocjonalnej z dojrzałą postawą wobec samego siebie i odpowiedzialnością. Za chwilę opowiem o wpływie niedojrzałości emocjonalnej, tych niedojrzale przeżywanych emocji na zdrowie psychofizyczne. Od dawna wiadomo, że zaburzenia psychiczne mają wpływ na zdrowie, także na zdrowie fizyczne. Nerwice, a także choroby psychosomatyczne mogą przechodzić z pokolenia na pokolenie, nie na zasadzie dziedziczenia, ale z powodu przekazywania błędów wychowawczych, zwłaszcza przez naśladownictwo. Osoba chora na nerwice lub z zaburzeniami osobowości zagraża swoim dzieciom, co powinno być nie tylko powodem leczenia, ale także mieć wartość profilaktyki, zwłaszcza lęk i niepokój. Stają się bardzo niebezpiecznym objawem, które mogą zaburzać funkcjonowanie całego organizmu, zarówno ciała, jak też psychiki. Zaburzenia psychiczne, zwłaszcza lęki i depresja matki czy ojca albo innych osób z otoczenia stanowią zagrożenie szczególnie dla dziecka. Z użyciem obronnych mechanizmów psychiki powstawać mogą różne formy nerwicy, począwszy od nerwicy lękowej, po fobię, nerwicę natret i autyzm oraz inne zaburzenia psychiczne i rozwojowe. W odrębnionych etapach rozwoju psychicznego zwraca się szczególnie uwagę na pierwsze 3 miesiące życia płodowego, kiedy dochodzi do kształtowania się wszystkich struktur mózgu wraz z ich czynnością na podstawowym poziomie. Bardzo ważne także są pierwsze lata po urodzeniu wraz z kształtowaniem pod koniec drugiego roku życia własnego ja, jako zupełnie odrębnej osoby, aż po powstanie świadomości refleksyjnej w późniejszym okresie. W badaniach naukowych już dawno stwierdzono, że stany emocjonalne matki, podobnie jak jej zachowanie od najwcześniejszych okresów ciąży, mogą oddziaływać na cechy charakteru dziecka, wpływając na całe życie i to nie tylko emocjonalne. Dowiedziono, że oddziaływania, jakim są poddawane dzieci od najwcześniejszych chwil życia, są jakby wdrukowane w mózg i nie giną. Niektórzy psycholodzy używają malowniczych określeń odcisku wosku mózgu, które stają się przyczyną, że pierwsze doświadczenia i relacje międzyludzkie są nieświadomą matrycą związku w późniejszym życiu. Wdrukowanie albo zapis pamięciowy jest najczęściej nieświadomy tak, że człowiek zachowuje się w ten albo w inny sposób, nie zdając sobie sprawy, co jest tego przyczyną. U podstaw wielu chorób leżą urazy, stresy psychiczne, jednak wpływ mają także cechy osobowe poszczególnych ludzi, które zależą z kolei od wychowania. Zarówno długotrwałe powstające urazy o słabym nasileniu, jak też jednorazowe krzywdy mogą wywoływać bardzo silne cierpienia i pozostawać trwałe ślady w psychice. Poza zapisem pamięciowym urazu określanym nieraz mianem naznaczenia, dochodzi może jednocześnie do zmian strukturalnych mózgu wraz z martwicą komórek nerwowych oraz ze zmianami połączeń między neuronami i zaburzeniem pracy, jakie polega na uszkodzeniu wewnątrzkomórkowych przemian biochemicznych i upośledzeniu wytwarzania neuroprzekaźników potrzebnych do przewodzenia impulsów nerwowych. Wspominałam już, omawiając przyczyny chorób psychosomatycznych, że dzieci, które w dzieciństwie doznawały urazów psychicznych, można u nich podejrzewać zmiany biochemiczne w mózgu, ale także zmiany połączeń między komórkami nerwowymi, co może być przyczyną różnych zaburzeń przeżywania i zachowania. Jak dowodzą badania, cierpienie może spowodować głębokie rany, czyli uszkodzenia w komórkach nerwowych, które nie goją się samoistnie, zwłaszcza gdy się często powtarzają i są bardzo nasilone. Czasem zmiany według badaczy są tak poważne, że nie reagują na żadne leki. Chociaż jak piszą współcześni badacze, zapisy w tkance mózgowej nie zmieniają się tylko u zwierząt, które działają na zasadzie odruchów, bez wolnej woli rozumu i świadomości. Natomiast u człowieka mogą przynajmniej w pewnym okresie ulegać zmianom pod wpływem odpowiedniego leczenia i wychowania. Pod wpływem odpowiedniej terapii mogą powstawać nowe połączenia między komórkami, nawet nowe komórki nerwowe, czyli zranienia ulegają naprawie. Według współczesnych poglądów reakcji lękowych dziecko się uczy, gdy rodzice są agresywni, niecierpliwi, gwałtowni, wyzwalają w swoich dzieciach lęk, agresję, jak i niosą za sobą ogromną energię psychiczną, która musi być gdzieś zlokalizowana i według psychologów konieczna jest neutralizacja lęku przez odpowiednie działania. Stłumiony lęk wraz z towarzyszącą mu energią prowadzi do upośledzenia pracy narządów albo układów wraz ze zmianami napięcia mięśniowego, co jest określane somatyzacją lęku. Zarówno uczucie lęku, jak też poczucie winy, krzywdy działają przez autonomiczny układ nerwowy, przygotowując organizm fizjologicznie, podobnie jak u zwierząt, do walki i ucieczki, co powiązane jest z wydzielaniem neuroprzekaźników, zwłaszcza stresowych, określanych mianem adrenaliny, noradrenaliny, serotoniny czy endorfin, które gdy nie są wykorzystywane przez organizm, poprzez aktywność czy inne sposoby mogą działać szkodliwie. Tego rodzaju nadmiar energii może być jednak zneutralizowany przez smutek, żal, płacz, na przykład także przez aktywność fizyczną, jak i modlitwę. Natomiast zarówno brak reakcji, jak też brak wyrażania uczuć, choćby poprzez płacz, zwłaszcza gdy trwają długo, mogą prowadzić do uszkodzenia ciała i układu odpornościowego. Lęk jest powodem wielu zaburzeń wewnętrznych, metabolicznych wraz ze spadkiem oporności skóry, stężenia substancji w moczu i wielu innych nieprawidłowości, jakie można wykryć szczegółowymi badaniami. Osoba cierpiąca na przewlekły lęk odczuwa różne dolegliwości. Bóle pleców, bóle ramion, drżenie rąk, brak koncentracji, uwagi czy rozkojarzenie. Jednym z objawów wypartego lęku jest agresywność, wrogość, podejrzliwość, jakie nawet mogą być nieuświadomione. Przykładem reakcji lękowych jest wydawanie ostrych sądów o ludziach albo szybkie, sztywne ruchy ciała, określane mianem nadpobudliwości psychoruchowej. Także charakterystyczne dla stłumionego czy wypartego lęku są takie objawy jak chwiejność emocjonalna, trudności z podejmowaniem decyzji, duża podatność na urazy, nadmierny krytycyzm. Często obroną przed lękiem są przeróżne uzależnienia, także wzmożony aktywizm, pracoholizm albo nadmierna senność z ciągłym uczuciem niewyspania i znużenia. U niektórych cierpiących na nerwicę albo depresję i inne zaburzenia psychiczne nawet powracanie myślami do wspomnień i nierozwiązanych problemów bywa przyczyną stresów emocjonalnych, które zaburzają pracę i czynności, to nie tylko układu pokarmowego, ale także różnych gruczołów i innych układów. Wpływ emocji na czynność przewodu pokarmowego znany jest wszystkim, zauważalny nie tylko pod postacią biegunki czynnościowej czy różnego typu bólów, ucisków w nadbrzuszu albo niestrawności, również wzdęcia, przewlekłych zapart czy połykania powietrza. Czasem objawem zaburzeń czynnościowych może być nieprzyjemny zapach z ust, pieczenie języka. Takim przykładem jest zespół jelita drażliwego, a także inne dolegliwości dotyczące np. układu krążenia, duszność, kołatanie serca, wysychanie w jamie ustnej i wiele innych objawów i dolegliwości, które z takim ukrytym lękiem są związane. Przeprowadzone badania i obserwacje dowiodły, że stany emocjonalne takie jak napięcie, lęk czy złość albo wrogość wpływają na układ autonomiczny, powodując wzrost napięcia ścian i przekrwienie błony śluzowej żołądka wraz z nadmiernym wydzielaniem soków trawiennych. Natomiast depresje, niekiedy strach, zmniejszają wydzielanie, hamując ukrwienie i czynność z zaburzeniami trawienia. Zaburzenia emocjonalne wpływają też na układ immunologiczny i zmniejszają odporność. Psychiatrzy i gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności podkreślają ogromny wpływ układu nerwowego, zaburzeń psychicznych i emocjonalnych na pracę przewodu pokarmowego, ale także na inne układy z powstawaniem chorób określanych psychosomatycznych, które już teraz są oceniane na prawie 90%. Obejmują coraz to więcej schorzeń, stąd prowadzone obok leczenia farmakologicznego różnego typu psychoterapie czy fizykoterapie. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o zaburzeniach emocjonalnych, emocjach i uczuciach. Bóg zapłać z Panem Bogiem.